Gościem Polskiego Radia Białystok jest dzisiaj pan Marek Konkolewski, emerytowany inspektor policji, ekspert w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Mieliśmy w poniedziałek taki drastyczny wypadek. Zginęła w nim 19-latka w zaawansowanej ciąży. Jechała samochodem, którego kierowca wyprzedzał drugi samochód. Obydwaj kierowcy obydwu samochodów byli pijani. Jeden z nich miał orzeczony sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Co musimy zrobić, żeby uniknąć tego typu wypadków?
Wie pan, jest to bardzo poważny problem społeczny, dlatego że policja jest bardzo skuteczna w walce z nietrzeźwością na polskich drogach, o czym świadczy liczba ponad 100 tysięcy zatrzymanych, ujawnionych pijanych kierujących, a więc ta liczba świadczy o dużej determinacji, efektywności działań policyjnych, ale z drugiej strony przeraża i powinna pobudzać do refleksji. Proszę zobaczyć, dochodzi do dramatycznego, tragicznego w skutkach wypadku drogowego. Proszę pana, jest szlak trafia, jak widzę przed kamerami telewizyjnymi, przed mikrofonami radiowymi mieszkańców, którzy opowiadają o przeszłości sprawcy. Tak się musiało zdarzyć. Przecież on często po pijanemu jeździł samochodem. Jeździł bardzo szybko.
Prawda?
Wie pan, reagują wtedy, gdy dochodzi do dramatu, te wypowiedzi są anonimizowane i wtedy ten chór tych wszystkich wiedzących więcej niż Google wypowiada się na temat wyczynów, pseudowyczynów takiej osoby. I tutaj słusznie pan zauważył, dlaczego ty wcześniej nie powiadomiłeś policji, nie zareagowałeś. I to jest właśnie klucz tego problemu. Ta znieczulica, ta zmowa milczenia, to przymykanie oka, ta taka bierna, pasywna postawa, a gdy dochodzi już do dramatu, nagłośnionego przez media, dopiero wtedy ten chór sprawiedliwych, wszechwiedzących wypowiada się na temat przeszłości sprawcy wypadku drogowego.
Czyli
to
prawo,
zdecydowanie za późno.
Czyli prawo nie jest złe, tylko my nie potrafimy przełamać się, żeby zniknęła ta tolerancja do picia alkoholu i wsiadania potem za kółko?
Wie pan co, prawo jest dobre. Sprawca, który powoduje wypadek drogowy w stanie nietrzeźwości, oddala się z miejsca zdarzenia, zabija niewinne osoby, takiemu sprawcy grozi kara pozbawienia wolności do lat 20. To jest bardzo surowa kara. Za bójkę, za pobicie ze skutkiem śmiertelnym grozi tylko 15 lat krat, a więc zdecydowanie mniej. Kary mamy bardzo surowe. Jedyną rzeczą, nad którą warto byłoby pracować, to podwyższenie wysokości kar dla trzeźwych sprawców wypadków drogowych, katastrof w ruchu lądowym. No, klasyczny przykład. Ulica Łazienkowska, ten bandyta drogowy, który zabił niewinnego kierującego drugiego samochodem, uciekł z miejsca wypadku, jemu grozi kara pozbawienia wolności do lat 20. Natomiast sprawca wypadku w Warszawie na Woronicza, który prawdopodobnie jechał z nadmierną prędkością, uderzył w kobietę na przejściu dla pieszych, zabił dwie osoby, a kilka ciężko ranił na przystanku autobusowym, prokurator przedstawił mu zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Ile mu za to grozi?
Do 8.
8 lat pozbawienia wolności. Zdecydowanie za mało.
A z drugiej strony w Lipsku kierowca miał orzeczony sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i tutaj też przy okazji tego typu wypadków, tragicznych wypadków, wraca dyskusja na temat kolekcjonerów, którzy mają 5, 6, 8 sądowych zakazów, więc może mamy dobre prawo, ale jest źle egzekwowane?
Dokładnie tak. Proszę pana, kara ma być nieuchronna. Jeżeli mamy do czynienia z recydywistą, z piratem drogowym, który kolekcjonuje sądowe zakazy prowadzenia pojazdów, to on kpi, on śmieje się w twarz, lekceważy prawomocne wyroki sądów powszechnych, on lekceważy sędziów. Jeżeli mamy do czynienia z recydywistą, to nie ma co mu dawać kredytu zaufania, traktować go liberalnie. Jego miejscem są kraty. Ja byłem zwolennikiem, ażeby sądy mogły stosować konfiskatę samochodów w przypadku, gdy mamy do czynienia z piratem, recydywistą, który wielokrotnie łamał sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. Mówiąc zwykłym, prostym językiem. Taki gość, który jest zatrzymywany do kontroli drogowej raz na 5 lat, on nie boi się sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, bo ryzyko zatrzymania do kolejnej kontroli drogowej jest małe. Może ktoś ostrzeże światłami drogowymi, może będzie znak, który informuje i ostrzegał o kontroli drogowej, może będę korzystał z jakiejś aplikacji, która będzie mi informowała o
bo dostanie kolejny
nie
sądowy
boi
zakaz,
tak,
którym i tak będzie nieskuteczny.
Dokładnie tak. Nie boi się także kary pozbawienia wolności w zawieszeniu. Czego się boi? Boi się utraty swojego cacka na czterech kołach i gdyby można było rozszerzyć konfiskatę samochodu po rozpoznaniu sprawy przez sąd indywidualnie o ten przypadek, to padłby blady strach na cwaniaków. I żeby to jasno wybrzmiało, jestem zwolennikiem konfiskaty, ale konfiskata powinna być orzekana fakultatywnie przez sądy po rozpoznaniu każdej sprawy indywidualnie i nie nie szufladkujmy się tylko do alkoholu, do narkotyków, bo te kary dla tych sprawców po pijaku są bardzo surowe i najczęściej trafiają za kraty, ale ten katalog konfiskaty powinien być rozszerzony także o przypadki nielegalnych wyścigów ulicznych, ucieczki przed policją, w ramach pościgu policja używa broni palnej, nie byłoby naśladowców wroga, w sytuacji kolekcjonera sądowych zakazów prowadzenia pojazdów, tych, którzy nie udzielają pierwszej pomocy osobom rannym i uciekają z miejsca zdarzenia, chociaż ten przypadek w kodeksie już się znajduje, ale także przykręciłbym troszeczkę śrubę wobec tych sprawców, trzeźwych sprawców wypadków drogowych, którzy doprowadzają do tragicznych skutków zdarzeń. No podam panu klasyczny przykład. Młody, gniewny człowiek ma 21 lat, super samochód, na 50 jedzie 150 km na godzinę, bez pasów bezpieczeństwa. Zakręt, nie ma dobrej widoczności, trudne warunki atmosferyczne, pada deszcz, wzniesienie, nic nie widzi. Powinien przewidzieć, że jadąc taką prędkością może zderzyć się czołowo, bo nic nie widzi i może wpaść w poślizg. I dochodzi do takiego zdarzenia. Wpada w poślizg, zderza się czołowo z prawidłowo jadącym samochodem, giną dwie osoby. Niekarany, wykształcony, młody człowiek, przyszłość przed nim, trzeźwy. Proszę pana, czy taki człowiek nie powinien być traktowany jako zabójca drogowy?
No właśnie, a co z kategorią, którą proponują
sądy są
teraz
bardzo liberalne wobec trzeźwych sprawców wypadku.
A co właśnie z tą propozycją, żeby wprowadzić do kodeksu karnego kategorię zabójstwa drogowego?
Jest to dobry krok, tylko to nie może być wrzutka do kodeksu karnego pod wpływem emocji, silnego wzburzenia społecznego, pod wpływem jakichś tam badań społecznych, że jeżeli wprowadzimy zabójstwo do kodeksu karnego, to wzrosną notowania polityczne określonych partii. Nie tędy droga. To musi być proces długotrwały. Mam nadzieję, że pan profesor Adam Bodnar, minister sprawiedliwości, daje rękojmię tego, że te przepisy nie zostaną wprowadzone ad hoc, że to nie będzie taka fastryga prawna, tylko ten proces wprowadzenia zabójstwa drogowego do kodeksu karnego będzie procesem długotrwałym i zostanie powołany zespół interdyscyplinarny ludzi złożonych ze świata nauki i praktyki. Mam tu na myśli sędziów, prokuratorów, adwokatów, policjantów, funkcjonariuszy służby więzienniczej, psychiatrów, psychologów i tak dalej, i tak dalej. Tworzenie prawa pod wpływem emocji, silnego zburzenia społecznego, pod wpływem kamer, fleszy, aparatów fotograficznych, dobrze nie wróży. A więc reasumując, wierzę w to i jestem wręcz przekonany, że taka decyzja polityczna już zapadła i zabójstwo drogowe będzie w kodeksie karnym, ale jest to proces długotrwały i dajmy czas popracować panu profesorowi Bodnarowi, który daje rękojmię tego, że ten przepis będzie skuteczny, dobry i będzie odstraszał tych wszystkich, którzy balansują na granicy prawa. I ostatnia rzecz, taka moja gorąca prośba, nie szufladkujmy się tylko do alkoholu i do narkotyków. To zabójstwo drogowe powinno być rozszerzone także o te przypadki, gdy dochodzi do zdarzenia, o których wcześniej mówiłem.
A co z seryjnym kolekcjonowaniem zakazów? Czy to można jakoś skrócić? Na przykład kierowca dostaje sądowy zakaz, łamie ten zakaz i już od razu, nie wiem, prawo przewiduje, że on trafia za kratę albo ma konfiskowany samochód, żeby nie było tego zbierania zakazów.
Proszę pana, przede wszystkim nowelizacja przepisów prawa, a więc środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów powinien być połączony z krótkotrwałym zabezpieczeniem samochodu. O terminie, czasookresie powinien decydować sąd. A więc jeżeli sąd na przykład rozpoznaje sprawę pijaka, osoby nietrzeźwej, to sąd powinien mieć prawo wydania decyzji o krótkotrwałym zabezpieczeniu samochodu na parkingu przez tydzień, 2 miesiące, 3 miesiące. A więc to byłby
naturalne
taki pierwszy
tego
etap przed konfiskacją. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jestem zwolennikiem stosowania nadzoru elektronicznego, bransolet elektronicznych, które dyslokacyjnych, które by weryfikowały, czy ta osoba nie korzysta z samochodu. Trzecia bardzo ważna rzecz.
Ale może być pasażerem, to też będzie ciężko wyłapać, odseparować.
Okej, ale zawsze jest jakiś instrument, który daje możliwość sprawowania nadzoru. Mhm. Ale proszę pana, rzecz podstawowa. Pijak powinien być zobowiązany do tego, ażeby jego samochód był wyposażony w blokadę alkoholową. I druga rzecz. Każdy nowo wyprodukowany, seryjnie sprzedawany w Polsce, w Europie samochód powinien być wyposażony w blokadę alkoholową. Po drugie, też zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach paliw. Na Boga, no stacja paliw kojarzy się z trzeźwością, odpowiedzialnością, z paliwem, ropą, benzyną, LPG. A nie może być tak, że 60% regałów na stacji paliw zajmują alkohole. A więc naprawdę jest dużo, proszę mi wierzyć, dużo możliwości, łącznie z obowiązkowym leczeniem w zakładzie zamkniętym takiej osoby, która kieruje samochodem po alkoholu i ma z tym problem. Bo alkoholizm jest chorobą, którą też trzeba leczyć.
Czyli jak słyszeliśmy, to rozwiązanie problemu nie jest proste, ale jest w zasięgu ręki. ręki i wymaga nie jednej zmiany, ale bardzo kompleksowego podejścia do zmiany wielu przepisów, ale też przede wszystkim zmiany naszej mentalności, żeby zniknęła tolerancja.
I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz.
Do tego, żebyśmy nie reagowali, kiedy ktoś wsiada pod wpływem alkoholu
za kierownicą. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Proszę pana, to jest problem społeczny, bo jeżeli taki człowiek pijany doprowadzi do zdarzenia drogowego, a nie pił do kapelusza, nie pił do lustra, najczęściej pił w towarzystwie innych osób i te osoby dopuściły go do kierowania. Jeżeli taka osoba doprowadzi do wypadku, zabije kogoś, ciężko rani, to proszę pana, ta osoba jak otrzeźwieje i jego rodzina także będzie miała pretensje do tych, z którymi się tak dobrze bawił, z którym tak pił alkohol. Powiedzą, dlaczegoś ty go dopuścił do samochodu? Przecież widziałeś, że mu się urwał film i w takim stanie chciał jechać i pojechał samochodem. A więc to jest dramat przede wszystkim rodzin, które tracą najbliższych, rodzin, które no niestety mają pod swoim dachem osoby ciężko ranne w wyniku wypadku drogowego, ale także drugiej strony, która no, ponosi bardzo często także społeczne koszty tego zdarzenia drogowego, bo gdy do więzienia trafia jedyny żywiciel rodziny, to trzeba jednak płacić rachunki za gaz, za energię. To dotyczy jednej i drugiej strony. Ostatnia rzecz. Ja bym także rozszerzył odpowiedzialność wobec pasażerów. Prawną odpowiedzialność, nie tylko za wykroczenie albo za przestępstwo. Pasażerowie, którzy decydują się jechać samochodem z pijanym kierowcą i dobrze się bawią w samochodzie, pasażerowie, którzy przymykają oko na ekscesy ze strony takiego bandziora drogowego i dochodzi do dramatu, nie powinni odpowiadać tylko za wykroczenie, ale ta odpowiedzialność powinna być rozszerzona także finansowo. A więc pasażerowie, którzy przymykali oko, którzy mieli taką bierną, pasywną postawę, prezentowali, powinni także brać udział w refundacji kosztów leczenia, kosztów rehabilitacji, kosztów zadośćuczynienia, ewentualnie jakiejś renty dożywotniej. Trzeba jednak bardziej zwracać uwagę na tych biernych pasażerów, którzy po prostu no, są pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego, a po zdarzeniu drogowym najczęściej idą do domu i normalnie egzystują, nie ponosząc kary za swoją bierną, pasywną postawę. Oczywiście.
Czyli wniosek z tej rozmowy może być taki, zacznijmy od siebie i zacznijmy od swojego najbliższego otoczenia, żebyśmy nie mieli tej tolerancji, żebyśmy reagowali i zapobiegali, a nie reagowali na skutki.
Brawo i sądy powinny korzystać ze wszystkich prawnych możliwości. Jeżeli mamy do czynienia naprawdę z recydywistą, to nie ma co bawić się w jakąś tam karę ograniczenia wolności, karę pozbawienia wolności w zawieszeniu, tylko trzeba wytoczyć armaty. I jeżeli mamy do czynienia z osobą, która kpi z prawomocnych wyroków sądów powszechnych, to miejscem takiej osoby są kraty. Jest zakład karny, żeby taka osoba miała troszeczkę czasu na przemyślenie. A twierdzę, że sądy są naprawdę bardzo, bardzo pobłażliwe dla sprawców wypadków drogowych, zwłaszcza trzeźwych, bo trzeźwość jest naszym obowiązkiem, a nie przepustką do liberalnego, łagodnego traktowania w trakcie postępowania sądowego. Bandytą, przestępcą nie jest tylko ten, kto kradnie, kto zabija, kto gwałci, kto defrauduje, ale bandytą, przestępcą jest także ten, kto na drodze łamie w sposób jaskrawy elementarne zasady bezpieczeństwa i zabija bądź też ciężko ranni drugiego człowieka. I o tym też należy pamiętać.
Dziękuję za rozmowę, a gościem Polskiego Radia Białystok był pan Marek Konkolewski, emerytowany inspektor policji i ekspert w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję i życzę wszystkim trzeźwości i szerokości na drodze.